Całkiem niedawno prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, tak niskiego bezrobocia nie mieliśmy od przynajmniej 50 lat. Myślę, że nie zdawał sobie sprawy z tego, że może niedługo będzie musiał powiedzieć, tak wysokiego bezrobocia nie mieliśmy od prawie 100 lat. I to, co mówię, nie jest formą krytyki przeciwko komukolwiek. To jest próba powiedzenia tego, że żyjemy w świecie, który jest niestabilny, choć ludzie bardzo chcieliby stabilności. Żyjemy w świecie, który jest nieprzewidywalny, choć ludzie chcieliby przewidywać rzeczy daleko do przodu. I ja myślę, że w najbardziej odważnych snach kilka miesięcy temu nie przeszło nam przez myśl, że dożyjemy takich czasów, że jako Kościół, który cieszył się niezwykłą wolnością i mówiłem to wiele razy z tego miejsca, że tak wolni w naszym kraju jeszcze nie byliśmy nigdy, przynajmniej podczas mojego życia. A dzisiaj tak wiele się zmieniło. Dzisiaj spotykamy się w maleńkim gronie. Wierzymy, że z drugiej strony ekranu jest wielu ludzi, którzy mogą słuchać tego przesłania, ale w jakiś sposób nasza wolność została ograniczona i wydarzyły się rzeczy, których nie spodziewaliśmy się ostatnio. Tematem naszego dzisiejszego przesłania jest, tak jak zostało to już zapowiedziane, dlaczego nas to spotkało. I to pytanie, ta myśl, dlaczego nas to spotkało, dla jednych to jest forma narzekania, forma dezaprobaty do tego, co się wydarzyło. Dla innych to jest czas na prawdziwą refleksję i chcemy dołączyć się do tych, dla których to będzie czas prawdziwej refleksji. Dlaczego nas to spotkało? Ktoś w jednym zdaniu powiedział tak i właściwie, gdybyśmy mieli całe kazanie powiedzieć w jednym zdaniu, to ono brzmiałoby właśnie tak. Ludzie nie chcieli korony Chrystusa, więc mają korona wirusa. I przez wieki widzimy ludzi, którzy robią wszystko, żeby nie poddać się w żaden sposób Bożym prawom, Bożemu pomysłowi na nasze życie. I już tysiące lat temu ludzie wykrzyczeli to, a dzisiaj będziemy o tym czytać. Nie chcemy, aby ten nad nami panował. Inni mówią, z jakiego powodu mielibyśmy się zgodzić, żeby ten nad nami panował. Żyjemy w XXI wieku. Ciężko pracowaliśmy na to, co jest w dzisiejszym świecie, na dobrobyt, którego jesteśmy uczestnikami. Dlaczego ten miałby nad nami panować? I chcemy, bo to jedno zdanie oczywiście nie poszerzyłoby naszego sposobu patrzenia na to, dlaczego ten miałby nad nami panować. I ludzie, którzy zadawali to pytanie, dlaczego to na nas przyszło, dlaczego to nas spotkało, dalej mieliby wątpliwości. Ale myślę, że jeżeli ktoś dzisiaj jest szczery i uczciwie wysłucha tego, o czym będziemy mówić, zaakceptuje to, że ten ma prawo nad naszym życiem panować. Przeczytam kilka myśli z pierwszej księgi Mojżeszowej. I pierwszy wiersz mówi tak. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. A więc już pierwszy wiersz tego rozdziału mówi, że ziemia, na której żyjemy, jest stworzona przez Niego, przez Boga. To jest Boża ziemia, to jest Jego ziemia. I rzekł Bóg w wierszu trzecim, niech stanie się światłość i stała się światłość. A więc jeżeli cieszymy się ze światła, dzięki któremu nasze zboże może rosnąć. Jest nam ciepło, jasno i wiele innych przywilejów mamy z tego, że świeci słońce. To powinniśmy pamiętać o tym, że to jest Jego, Boże słońce. Potem rzekł Bóg, niech się zazieleni ziemia zieloną trawą, wydającą nasiona i drzewem owocowym, rodzącym według swojego rodzaju owoc, w którym jest jego nasienie na ziemi. I tak się stało. I uczynił Bóg w wierszu 16 dwa światła. Większe światło, aby rządziło dniem, mniejsze światło, aby rządziło nocą oraz gwiazdy. Wiersz 20. Potem rzekł Bóg, niech zaroją się wody mrowiem istot żywych, a ptactwo niech lata nad ziemią pod sklepieniem niebios. Wiersz 24. Potem rzekł Bóg, niech wyda ziemia istotę żywą według rodzaju jej, bydło, płazy, dzikie zwierzęta według rodzaju ich. I tak się stało. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I błogosławił im Bóg w wierszu 28. A w 29 powiedział, oto daję wam. A więc te wszystkie rzeczy, o których przeczytaliśmy, wiele pominęliśmy. Chciałem tylko zwrócić naszą uwagę, że żyjemy na Bożym świecie. To On stworzył planetę, po której chodzimy. To On stworzył słoneczko, które nam przyświeca i nas ogrzewa i daje witaminę D i daje to, że rośnie zboże, że to wszystko w tym świecie może funkcjonować. To On stworzył ryby, zwierzęta, rośliny, którymi się żywimy. To On stworzył w końcu nas samych. A ludzie mówią, dlaczego On, albo nie chcemy, żeby On miał nad nami panować. Nie chcemy, aby On nad nami panował. A już pierwszy rozdział Pisma Świętego mówi, że to On nas stworzył, to On stworzył planetę, po której chodzimy, na której żyjemy, to On stworzył wszystko, z czego żyjemy, czym się karmimy. A więc jesteśmy od początku do końca Jego własnością, na Jego planecie, żywieni Jego pokarmem. I ktoś może dzisiaj powiedzieć w XXI wieku, no, że no, tą wołowinę to on poszedł do sklepu i kupił i zapłacił żywą gotówką. Ale musimy pamiętać uczciwie o tym, że płacimy hodowcy za to, że wychował, czy wyhodował, że płacimy komuś w sklepie za to, że to sprzedał, ale nie płacimy Panu Bogu za to, że to stworzył. A więc te rzeczy są Jego darem, są darem Jego łaski. To dzięki Jego łasce żyjemy. To z tego powodu przed każdym posiłkiem składamy ręce i mówimy, Panie Boże, dziękujemy Tobie za to, że stworzyłeś te wszystkie rzeczy, z których dzisiaj możemy korzystać. Dziękujemy Tobie za to, że stworzyłeś tą planetę, po której mamy chodzić. I myślę, że te kilka zdań na wstępie uświadomiło nam i pokazało nam, że jest powód, dla którego Pan Bóg ma prawo ingerować w nasze życie, ma prawo mówić nam, jak żyć powinniśmy, a człowiek od początku do końca jest zbuntowany, kiedy po potopie ludzie zastanawiali się za jakiś czas nad tym, co się wydarzyło, to powiedzieli, zróbmy sobie imię, zbudujmy wieżę sięgającą aż do samego nieba, bo nie chcemy, żeby ten nad nami panował. A więc po każdym kataklizmie, po każdym wielkim wydarzeniu ludzie mają pomysł, zamiast wrócić do Boga, zamiast wrócić do harmonii ze Stwórcą, to mają pomysł, żeby się od Niego odsunąć, oddalić, żeby przeciwko Niemu zbuntować. I oczywiście nie rozumiemy tego, bo Bóg mówi, moje myśli o was to są myśli o pokoju, a nie o niedoli. Choćby cię własna matka opuściła, ja cię nie opuszczę. Biblia mówi wiele na temat Bożej troski, na temat naszego życia, o nasze życie. ale człowiek woli chodzić swoimi drogami. Otwórzmy Ewangelię według świętego Łukasza. Rozdział 19. I przeczytam urywek od 17 do 27 wiersza. I rzekł do niego, to dobrze, sługo dobry, przepraszam, od 11 wiersza. Gdy oni tego słuchali, powiedział im dodatkowo podobieństwo, dlatego że był blisko Jerozolimy, a oni mniemali, że wkrótce ma się objawić Królestwo Boże. Rzekł więc, pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby objąć królowanie i wrócić. Przywołał więc 10 sług swoich i dał im 10 min i rzekł do nich, obracajcie nimi, aż powrócę. Lecz poddani nienawidzili go, wysłali więc za nim poselstwo tymi słowy, nie chcemy, aby ten panował nad nami. A gdy on objął królowanie i powrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, ile kto zarobił. Zjawił się więc pierwszy i rzekł, panie, mina twoja przyniosła 10 min zysku. I rzekł do niego, dobrze, sługo dobry, przeto iż małym byłeś wierny, obejmij władzę nad 10 miastami. I przyszedł drugi, mówiąc, panie, mina twoja przyniosła 5 min. Rzekł do niego, także i ty bądź nad 5 miastami. A inny rzekł, przyszedł i rzekł, panie, oto mina twoja, którą trzymałem w chustce. Bałem się bowiem ciebie, żeś człowiekiem surowym, bierzesz, czego nie położyłeś, żniesz, czego nie posiałeś. Rzeczy do niego, na podstawie twoich słów osądzę cię, sługo zły. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym, biorę, czego nie położyłem i żnę, czego nie posiałem. Dlaczego więc nie dałeś pieniędzy moich do banku, a po powrocie miałbym je z zyskiem? A do tych, którzy stali obok, powiedział, odbierzcie od niego minę i dajcie temu, który ma 10 min. A oni rzekli do niego, panie, ma już 10 min. Powiadam wam, iż każdemu, kto ma, będzie dane, temu zaś, który nie ma i to, co ma, będzie odebrane. A tych nieprzyjaciół moich, którzy nie chcieli, abym królował nad nimi, przyprowadźcie tutaj i zabijcie na moich oczach. Historia może wierzącym ludziom dobrze znana, ale trochę trudna, może nie w każdym momencie zrozumiała, ale bardzo pouczająca. Rzecz dzieje się, kiedy Pan Jezus zdąża do Jerozolimy i to, że zdąża do Jerozolimy, a dopiero co spotkał Zacheusza, człowieka, który nawrócił się w sposób niezwykły, bardzo szczery, autentyczny. Poszedł całym sercem za Panem Bogiem. A Pan Jezus idzie i zdąża w kierunku Jerozolimy. I Jerozolima, jak wiemy, już w samej nazwie, to miasto pokoju. Jerozolima to miasto, o którym każdy Izraelita wiedział, że to jest szczególne miasto. Szczególne nie tylko dlatego, że tam jest świątynia. Szczególne nie tylko dlatego, że można się było fascynować architekturą tego miasta. Szczególne nie tylko dlatego, że żyli tam wszyscy ważni dla Izraela ludzie, nauczyciele. W końcu o Panu Jezusie wiele razy jest powiedziane, że idąc zdążał w kierunku Jerozolimy. Jerozolima to miasto, które było w sercu Żydów już o wiele wcześniej. Boże obietnice mówiły, kiedy pogubisz się w życiu, kiedy będziesz daleko od Boga, kiedy zaczniesz grzeszyć, i będzie ci się wydawało, że Pan Bóg już o tobie zapomniał. Ale zwrócisz swoją twarz w stronę tego miasta i zawołasz, to Bóg odmieni twój los. To jest myśl, która chciałbym, żeby też dzisiaj nam przyświecała. Żyjemy w czasach trudnych, właśnie w takich czasach, o których Pan Bóg powiedział, jeżeli odejdziesz, jeżeli będzie ci trudno, jeżeli będziesz miał wrażenie, że już nie masz nad niczym kontroli w swoim życiu, zwrócisz się w określoną stronę. Wtedy to było miasto Jerozolima. Dzisiaj to jest to imię, które jest ponad wszelkie imiona. Czasami o nim śpiewamy. Znam imię nad imiona największe w tym świecie. I w stronę tego imienia chcemy się zwrócić. W stronę miasta pokoju chcemy się zwrócić. Tak jak Daniel. Kiedy śmierć zajrzała mu w oczy, kiedy ludzie, którzy nienawidzili go bez przyczyny? Pan Jezus mówi dokładnie to samo. Bez przyczyny mnie znienawidzili. Ten urywek mówi, nie chcemy, aby ten królował nad nami, ponieważ go nienawidzili. Do tej nienawiści wrócimy za chwilę, bo ona jest niepojęta w tej sytuacji. Ale zawsze ci, którzy żyli blisko Boga, zawsze ci, którzy żyli po Bożemu i mieli odwagę mówić o tym, że wszyscy powinniśmy żyć po Bożemu, byli znienawidzeni. I w tamtych czasach znienawidzony był Daniel. I on wiedział, że jeszcze tylko kilka chwil i wyląduje w lwiej jamie. Ale czy widmo śmierci go powstrzymało przed tym, co robił zawsze? Czy cierpienie powstrzymało go przed tym, co robił zawsze? Czy zagrożenie utraty życia powstrzymało go przed tym, co robił zawsze? Nie. Gdzieś tam głęboko w jego sercu była ta myśl, większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest w świecie. I Dawid tego dnia, kiedy zostało wydane zarządzenie, że nie wolno modlić się do nikogo innego, do żadnego Boga ani człowieka, tylko króla. Wraca do swojego domu, otwiera na oścież swoje okna. Wiecie, w jaką stronę? Biblia mówi o tym, w stronę Jerozolimy. Bo Biblia mówi, że jeżeli znajdziesz się w trudnej sytuacji, i przypomnisz sobie, że jest Bóg na niebie i zwrócisz się w stronę świątyni, tego miejsca, gdzie mieszka Bóg, gdzie jest miejsce najświętsze, gdzie możemy uchwycić się jak kotwicy duszy tego, co jest w miejscu najświętszym. Może Daniel niewiele z tego rozumiał wtedy, ale wiedział, jak brzmi Boża obietnica. Otworzył okno, zwrócił się w stronę świątyni i zawołał tak, jak zwykł wołać każdego dnia. Modlił się tak, jak miał zwyczaj modlić się każdego dnia. I oczywiście jego wrogowie skwapliwie to wykorzystali. I oczywiście, zgodnie z ustawą wydaną w tamtych czasach, Daniel musiał być wrzucony do lwiej jamy. Ale gdzieś tam głęboko w jego sercu powtarzał to słowo: większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest w świecie. Albo wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. Zostaje wrzucony do lwiej jamy. Król, który tak naprawdę nie stał za tym wydarzeniem, jakby trochę wrogowie Daniela go podeszli, był Danielowi życzliwy, ale już nie był w stanie nic zrobić. Modlił się całą noc. Pościł całą noc. Miał tylko jedno pragnienie w swoim sercu, żeby Daniel został uratowany. Kiedy rano idzie do lwiej jamy, takim smutnym głosem mówi tak: Danielu, sługo Boga żywego, czy twój Bóg, któremu ustawicznie służysz, mógł cię wyratować? A Daniel mówi: Królu, żyj na wieki. Tak, mógł i zrobił to. Chwała Panu Jezusowi. Wiecie, ta historia Starego Testamentu mówi nam o tym, że Jezus Chrystus jest wczoraj, dziś, ten sam i na wieki. Słowo, którym dzielimy się dzisiaj, to słowo, które ma przynieść do naszego życia zachętę, bo jest wiele zniechęcenia w dzisiejszym świecie, również w życiu ludzi wierzących. Słowo, którym się dzielimy, też ma odpowiedzieć nam na nasze dzisiejsze pytanie, dlaczego to na nas przyszło. I odpowiedź brzmi, dlatego, że nie chcieliśmy, żeby ten, mamy tutaj na myśli Boga, panował nad nami, bo zbudowaliśmy sobie imię, zbudowaliśmy sobie nową wieżę Babel, która wydawało się sięga już nieba i politycy wykrzyczeli, jesteśmy w dobrym miejscu. Mamy się tak dobrze, jak od lat się nie mieliśmy. I ta ludzka pewność po raz kolejny runęła, po raz kolejny rozsypała się jak domek z kart. I po raz kolejny ona mówi dzisiaj do naszego społeczeństwa, że nie ma stabilnych rzeczy w tym świecie poza Bogiem. Że mamy nauczyć się tego, żebyśmy po wielu doświadczeniach, od potopu do dnia dzisiejszego, nauczyli się tego, że tylko Jezus Chrystus jest wczoraj, dziś, ten sam na wieki. I że jeżeli szukamy pewnych rzeczy w tym świecie, a ludzie szukają takich pewnych, stabilnych, ludzie marzyli o tym i mieli wrażenie, że ten świat już jest taki pewny i stabilny. A pewne jest Boże Słowo. Niebo i ziemia przeminą, ale Boże Słowo nie przeminie. Na Nim chcemy się oprzeć. Według Niego chcemy żyć. Nawet jeżeli nie wszystko rozumiemy. Ta historia mówi o królu, który miał wyjechać, objąć królowanie i powrócić. Ja dzisiaj chcę mówić o królu, który pewnego dnia odszedł z tej planety, ale obiecał, że przyjdzie taki dzień, kiedy tutaj wróci. I wróci po to, co jest Jego. I moje pytanie, przyjacielu, dzisiaj brzmi, czy jesteś Jego, czy należysz do Niego, czy jesteś Jego własnością? Bo jeżeli jesteś Jego własnością, to nie musisz się lękać niczego. Możesz być pewny, że On kiedyś tutaj wróci po ciebie, że przyjdzie, zabierze cię. Powiedział, w domu Ojca mojego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Ale idę wam przygotować miejsce, abyście tam, gdzie ja jestem, i wy byli. I my dzisiaj żyjemy właśnie w tym czasie, kiedy król odszedł z tej planety. Tak, on kiedyś tutaj chodził po tej ziemi. Teraz na jakiś czas odszedł, ale wróci. Wróci, aby rozliczyć nas z naszego szafarstwa. I chcę powiedzieć, że nam w naszym życiu zostało powierzone szafarstwo, że życie, które masz, nie jest twoim życiem. Wielu ludzi już wykrzyczało mi w twarz, to jest moje życie, ja będę z nim robił, co mi się podoba. Ale chcę ci dzisiaj powiedzieć, przyjacielu, to nie jest twoje życie. Dzisiaj przeczytaliśmy z pierwszej księgi Mojżeszowej, że to jest życie, które dał ci Bóg. Że to jest życie, z którego pewnego dnia się rozliczysz, że zostało ci powierzone szafarstwo, z którego będziesz musiał zdać sprawę. To jest Boże życie, które dał na jakiś czas w twoje ręce. I wszystkie inne rzeczy, które ci powierzył, to on powierzył w twoje ręce. A ty masz tym dobrze szafować, masz tym dobrze zarządzać. Te miny, o których tutaj jest mowa, to nie są miny, żeby ktoś wysadził się w powietrze, jeżeli nie ma innego pomysłu na swoje życie. Tu chodzi o pieniądze, którymi ci ludzie mieli zarządzać. Tu chodzi o majątek, którymi ci ludzie mieli zarządzać. A ci ludzie dzisiaj to ty i ja. Pewna wartość została ci powierzona. Twoje życie zostało ci powierzone. Twoje zdrowie zostało ci powierzone. Często twoja rodzina, twój mąż, twoja żona, twoje dzieci zostały ci powierzone. W ręce niektórych został powierzony Kościół. Wiele innych rzeczy zostało nam powierzone, ale ta historia mówi o tym, że z tych wszystkich rzeczy, które zostały nam powierzone, pewnego dnia będziemy musieli zdać sprawę. Dziwną rzeczą jest, że kiedy ten król odjeżdżał, niektórzy wykrzyczeli, jeszcze widząc jego plecy, nie chcemy, żeby ten panował nad nami. A kolejne zdanie mówili, że ci poddani go nienawidzili. Wiecie, jest mowa w Nowym Testamencie, a już to wcześniej jest powiedziane w psalmie. Bez przyczyny mnie znienawidzili. Pan Bóg mówi to o sobie i o ludziach, którzy bez przyczyny go znienawidzili. Spotkałem kiedyś pewną osobę i kiedy zaczęliśmy rozmawiać trochę o Bogu, o Jego zainteresowaniu w naszym życiem, to byłem zdumiony, ile ta niewierząca osoba ma nienawiści do kogoś, kogo nie zna, do kogoś, w kogo może nawet nie wierzy, do kogoś, o istnieniu kogo nie ma zielonego pojęcia, ale ma wielką nienawiść w stosunku do Boga. Nie chce Boga w swoim życiu, nie chce Bożych praw, nie chce Bożych zasad, nie chce o Nim słyszeć, nie chce o Nim mówić, nie chce, żeby w jej obecności do Niego się modlić. I nie wiem, skąd ta nienawiść się bierze, ale Pan Jezus już dawno powiedział, bez przyczyny mnie znienawidzili. Ludzie chcieliby żyć swoim życiem, ludzie chcieliby żyć swoimi wyborami, ale my na kartach Pisma Świętego, a też z autopsji, widzimy, że nasze pomysły na życie, że nasze pomysły na świat, że nasze pomysły na środowisko, że nasze pomysły na wszystko, co nas otacza, to nie są dobre pomysły. To są pomysły, które przez wieki ten świat doprowadzają do ruiny, do zniszczenia. Pan Bóg od początku wiedział o tym i chce temu zaradzić. I chce też zaradzić temu, co dzieje się na naszych oczach. Ale myślę, kochani, że to, co obserwujemy dzisiaj, to jest Boże mówienie do człowieka. To jest kolejne Boże mówienie do człowieka. Bo ta historia mówi o tym, że on pewnego dnia tutaj powróci. I to, na czym mu zależy, to to, żebyś ty i ja, żebyśmy na to spotkanie byli przygotowani. Dlatego, że z tego szafarstwa, które zostało nam powierzone, każdy z nas musi zdać sprawę. Możesz w to wierzyć albo nie. Możesz się na to godzić albo nie. Możesz to akceptować albo nie. Ale żadna z moich myśli, żadne z moich wyborów tej rzeczywistości nie zmienią. A rzeczywistość wygląda tak, jak jest tutaj pokazana. Król wyjechał. Król powróci. I przyjdzie taki dzień. Biblia to nazywa tak. Każdy z nas za samego siebie będzie musiał zdać sprawę przed Bogiem. A w innym miejscu jest napisane, że dano jest człowiekowi raz umrzeć, a potem będzie sąd. I czy my chcemy tego, czy nie, z naszego życia będziemy musieli zdać sprawę. Ta historia mówi o tym, że wszyscy ludzie, bo ta dziesiątka tak naprawdę mówi o wszystkich ludziach, którzy żyją na tej planecie, że każdy z nas coś otrzymał. Może jeden więcej, jeden mniej. W innym miejscu jest napisane, że dał według ich zdolności. Ale od tego, który otrzymał więcej, Pan Bóg oczekuje więcej. Od tego, który otrzymał mniej, Pan Bóg nie oczekuje więcej. Biblia mówi, że Bóg jest Bogiem sprawiedliwym, że nie oczekuje od nas rzeczy niemożliwych, ale jednak czegoś od nas oczekuje. Kiedy ci wszyscy ludzie zostali obdarowani tym majątkiem, który mieli szafować, szafowali, jedni wierzyli w to, że on powróci, inni nie. Jedni mówili, jestem ateistą, inni mówili, jestem agnostykiem, inni jeszcze mówili, jestem wierzący, niepraktykujący, nie wiem, co to znaczy. Ale byli tacy, którzy szczerze wierzyli w to, że on wróci. I ten, który wziął 10, ten, który wypracował 10, to był ten, który szczerze wierzył, że on tu wróci. Szafował, pracował. A gdyby był dzisiaj z nami, to by powiedział tak. Warto było. I nasze dzisiejsze kazanie ma nas doprowadzić do takich decyzji w naszym życiu, do takich wyborów w naszym życiu, w końcu do takiego życia, które, kiedy będzie dobiegało do końca, będziemy mogli powiedzieć, na końcu którego będziemy mogli powiedzieć, warto było. Warto było to życie przeżyć. Warto było tego wszystkiego doświadczyć. I Pan Bóg powiedział, dobrze, sługo, dobry i wierny. I zabrał mu to, co wypracował. No, otóż nie. Biblia mówi, nad małym byłeś wierny. To, co nam się wydawało ogromne, to, co nam się wydawało tak wiele. Z Bożej perspektywy to jest tak niewiele. Z perspektywy nieba to jest tak niewiele. Ale Pan mówi, dobrze, sługo dobry i wierny. Nad małym byłeś wierny. Obejmij władzę nad wieloma miastami. A więc ta historia uczy nas tego, że nie jesteśmy na tej planecie, żeby tylko być, narobić się, przeżyć wszystkie trudy życia, a potem umrzeć. Ta historia uczy nas tego, że jesteśmy na tej planecie i te 70 czy 80 lat, o których mówi Biblia, to jest czas, żeby przygotować się do wieczności, że to jest czas, aby przygotować się na spotkanie ze Stwórcą. Nawet jeżeli nie wierzysz w to, że On istnieje, On i tak tutaj wróci. Nawet jeżeli nie wierzysz w to, że to coś, co masz, twoje życie, twoje zdrowie, twoja rodzina, wiele innych rzeczy, że one są Bożym darem dla ciebie, to On i tak tu wróci. I z tego, co masz, będziesz musiała zdać sprawę. I przyszedł człowiek ostatni, może to był właśnie ten wspomniany agnostyk. On tak wziął, nie do końca wierzył, albo mówił, że jest wierzący, ale nie praktykujący. I tak trzyma to coś i nie wie, co z tym zrobić. Nie ma pomysłu, żeby pomnażać to, co Bóg mu powierzył. I mówił, jakoś tam będzie. Albo powiedział, no cóż, 2 metry pod ziemię i łopatą w tyłek. I różne pomysły ludzie mają na temat tego, jak to ich życie z tym srebrem w chusteczce się zakończy. Ale ono nie skończyło się dobrze dla niego. Sługo zły i leniwy, mówi do niego jego pan. I to, co miał, zostało mu zabrane i powierzone temu, który miał już tak wiele. Ludzie nie rozumieją Bożej sprawiedliwości. Ludzie nie rozumieją Bożej logiki. Jest w Piśmie Świętych wiele historii, które czytamy i mówimy, ale czy to jest sprawiedliwe? Pamiętam, spotkałem kiedyś młodą dziewczynę, która słuchała kazania na ten temat. To była wierząca dziewczyna z kościoła i wykrzyczała w jednym momencie, ale to jest niesprawiedliwe. Ten miał tylko jeden, zostało mu zabrane, a tamten miał 10, jeszcze było mu dołożone. Wiecie, tu nie chodzi o naszą ludzką sprawiedliwość. Tu też nie chodzi nawet o naszą ludzką logikę. My mamy jakieś poglądy na temat logiki, sprawiedliwości, wszystkiego, co nas otacza. Ale kochani, chcemy sobie przypomnieć to, co przeczytaliśmy w pierwszej księdze Mojżeszowej. Żyjemy na Bożej planecie. To Bóg miał plan na tą planetę, na człowieka i na wszystko, co nas otacza. Zostawił nam przykazania, zasady, swój pomysł na to, jak twoje i moje życie może i powinno wyglądać. I są ludzie, którzy przyjęli ten sposób myślenia. Jestem bardzo, bardzo wdzięczny Panu Jezusowi, że z łaski Bożej ja sam mogłem przyjąć ten Boży sposób myślenia. Nie wiem, dlaczego ta łaska mnie spotkała, ale pamiętam ten dzień bardzo dobrze. Miałem wtedy 12 lat i wtedy wykrzyczałem Panu Bogu, Panie Jezu, ja chcę, żebyś nade mną panował. Ja chcę, żebyś był Panem i Królem mojego życia. Ja wiem, że w takim brudnym sercu zamieszkać nie możesz. Jestem grzesznikiem. Powiedziałem to wtedy wyraźnie. Panie Jezu, jestem grzesznikiem, ale proszę Cię, wybacz wszystkie moje grzechy. Zamieszkaj w moim sercu i bądź Panem i Królem mojego życia. I od tego dnia zacząłem otwierać Pismo Święte. Pismo Święte to Jego księga. Pismo Święte to Jego słowo. Pismo Święte to Jego zasady. Wiecie, kiedy ten król z dzisiejszej historii odjeżdżał do dalekiego kraju, on nie zostawił tych ludzi bez zasad. On nie zostawił tych ludzi bez wiedzy na temat tego, jak powinni żyć, szafować. Oni wszystko dokładnie wiedzieli. Dostali instrukcje, wytyczne. Wszystko, co do życia i pobożności jest nam potrzebne. Mamy zapisane na kartach Pisma Świętego. Ale żyjemy w świecie, w którym na nowo ludzie krzyczą, nie chcemy, aby ten panował nad nami. A potem się dziwią, że muszą przejść pod inną władzę, pod inną koronę. A Biblia mówi, że diabeł, bo to on jest panem póki co do tego drugiego królestwa. Biblia mówi, że on przyszedł, żeby kraść, zabijać i zatracać. I ludzie w tym życiu najpierw są okradzeni, później poranieni, w końcu giną. I przez wieki nie mogą się nauczyć tego, że to, co jest powtarzane i powielane przez lata, te wszystkie błyskotki tego świata, które są nam pokazywane na nowo, ciągle w innej formie, one mają nas tylko omamić, ogłupić, zaślepić i wmówić nam, że to my jesteśmy kowalami swojego własnego losu. To, co możemy sobie ukuć jako nasz los, o którym tak głośno krzyczymy, że chcemy go kuć, że to nasze życie, że to nasze żelazo, że to nasz młot, że to nasza kuźnia. I przychodzi porażka za porażką. A chwilami możemy usłyszeć tylko taki cichy głos. Ty czyniłeś, a ja milczałem. I wydawało ci się, że jestem do ciebie podobny. Kochani, żyjemy okresu dni, bo Biblia mówi, że kiedy te wszystkie rzeczy będą się działy, że kiedy będzie się powiększało natężenie i częstotliwość tych wszystkich zapowiedzi, które są zapowiedziami końca świata, a więc głody, mory, zarazy, wojny, trzęsienia ziemi. Kiedy bardziej niż na naszych oczach te rzeczy się działy i działy się z coraz większą częstotliwością i z coraz większym natężeniem. To my w tych czasach żyjemy. Żyjemy u kresu dni. I myślę, że to, co jest straszną tragedią naszych czasów, a więc epidemia, która otacza nas z każdej strony, i zbiera swoje śmiertelne żniwo. Może dla nas jest okazją do tego, żeby się zatrzymać. Wielu musiało się zatrzymać. To, co powtarzane nam jest na każdym kroku i z każdej strony. Zostań w domu, zostań w domu. Czy ten czas zostania w domu nie jest takim Bożym darem dla nas, żebyśmy się zastanowili? Żebyśmy pomyśleli, dlaczego kolejna rzecz przyszła na nasze życie? Czy mało jako Polacy przeżyliśmy trudnych rzeczy? Wojny światowe? Komunizm? Mnóstwo innych? Czy trzeba nam kolejnej? A może trzeba nam kolejnej? Może musieliśmy się zatrzymać, żeby się zastanowić, po co tutaj jesteśmy? Żeby usłyszeć dzisiaj, że żyjemy na Bożej planecie, nie na naszej. że nie możemy z tą planetą robić, co nam się podoba, bo to jest cudza własność. Że żyjemy z łaski Bożej każdego dnia. Jedna pieśń mówi, Boże, z Twoich rąk żyjemy, choć swoimi pracujemy. Może dzisiaj warto o tym pomyśleć. Że to, że ciągle mamy co jeść, pomimo trudnych czasów. To, że ciągle uśmiecha się do nas słoneczko, a czytaliśmy o nim, że ono przez Boga zostało stworzone. I ono jest nie tylko przyjemne, ono też jest pożyteczne i jest błogosławieństwem. To wszystko są Boże dary dla naszego życia. Boże dary, o których powinniśmy myśleć, pamiętać, za które powinniśmy być wdzięczni. I Biblia w wielu miejscach mówi, a bądźcie wdzięczni. Pytam się, ile wdzięczności w Twoim sercu było przez ostatni rok? Czy za każdy posiłek dziękujesz Bogu? Czy dziękujesz Bogu, że masz pracę? Czy znowu narzekasz, że znowu trzeba iść do roboty? Czy jesteśmy wdzięczni za to, że nie dosięgnęło nas to w Polsce w takim stopniu jak w innych krajach? A może standardowo, tak jak jest to takie zwyczajne dla nas, Polaków, narzekamy na wszystkich i na wszystko. Od rządu aż do ostatniego człowieka w tym kraju. Czy był moment, w którym zatrzymaliśmy się i powiedzieliśmy, Panie Boże, dziękujemy za mądrych ludzi w tym kraju, którzy zareagowali tak szybko, że nie mamy sytuacji takiej jak we Włoszech czy w Hiszpanii? Czy wdzięczność jest tym, co wypełnia nasze serca? Czy jestem w moim życiu i wyborach podobny do tego, któremu Bóg coś powierzył i to pomnażam i pomnażam? Te dobre rzeczy, dobre nauki, serdeczną wdzięczność, chwałę dla Boga. Boże, dlaczego to na nas przyszło? No otóż dlatego, że szarogęsimy się na tej planecie. Wydaje nam się, że jest naszą własnością. Jedzenie nam się należy, praca nam się należy, wszystko nam się należy. A Biblia mówi, ale co masz, czego byś nie otrzymał? Wszystko z darem Bożym. I ta historia kończy się w bardzo smutny, przynajmniej dla części ludzi, sposób. Ci, którzy wykrzyczeli kiedyś Bogu w twarz, nie chcemy, żeby ten nad nami panował. Myśleli, że można mówić bezkarnie, myśleć bezkarnie, krzyczeć bezkarnie, szarogęsić się na Bożej planecie bezkarnie. I król mówi, przyprowadźcie tutaj tych moich nieprzyjaciół, którzy nie chcieli, abym nad nimi panował. I uwaga, zabijcie ich na moich oczach. I aż trudno uwierzyć, że wyrok jest aż tak surowy. Ale czy Biblia nie mówi, że straszną rzeczą jest wpaść w ręce Boga żywego? Że straszną rzeczą jest być w buncie przeciwko Bogu Wszechmogącemu? Wiecie, kiedy Bóg milczy, to nam się wydaje, że my możemy cokolwiek, gdziekolwiek, jakkolwiek, bo jesteśmy wolni ludzie w wolnym kraju. Pamiętam Faraona, do którego kiedyś po raz pierwszy przyszedł Mojżesz, i powiedział, Jahwe mnie posłał do ciebie. Wypuść mój lud, aby mi służył. A co Faraon powiedział? No, nie chcemy, żeby ten królował nad nami. Tylko innymi słowy. Powiedział, kto to jest Jahwe? Nie wiem. Ale ludu nie wypuszczę. I przychodziły kolejne plagi, a on kolejny raz mówił, kto to jest Jahwe, nie wiem, albo innego dnia mówi: Jahwe, nie znam, a ludu nie wypuszczę. I wiesz, możesz się upierać, 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 ale nie możesz wygrać. Bo to nie jest walka jak równy z równym. To nawet nie jest jak walka Dawida z Goliatem. Walka Faraona z Bogiem wygląda jak walka człowieka, który idzie z motyką na księżyc. Nie da się iść z motyką na księżyc. Nie da się wygrać z Bogiem. Nie da się Bogu udowodnić, że to przecież moje życie i ja będę z Nim robił, co chcę. Oczywiście, możesz tak powiedzieć. Możesz tak żyć, ale nie możesz nie ponieść konsekwencji. Wiecie, czasami ludzie myślą, czy tak to im wygląda, jakby Pan Bóg mścił się na nas za to i owo. Mam taki obraz albo taką myśl na zakończenie. My wszyscy wiemy, że ziemia, na której żyjemy, jest zawieszona we wszechświecie w najbardziej optymalnym miejscu. Gdybyśmy chociaż trochę zbliżyli się do Słońca, zostaniemy spaleni. A gdybyśmy chociaż trochę oddalili się od Słońca, zamienimy się w bryłę lodu. No więc życie jest tylko w tym miejscu. A jeżeli chcesz zbliżać się w Bożą stronę, to jest tylko jedna możliwość. Przed Boże oblicze możesz przyjść ukryty w Panu Jezusie Chrystusie. I z Nim możesz przyjść przed oblicze Ojca. Ale kiedy od Niego się oddalisz, to śmierć jest absolutnie pewna. Ale tych nieprzyjaciół moich, którzy nie chcieli, abym królował nad nimi, przyprowadźcie tutaj i zabijcie na moich oczach. Dane jest człowiekowi raz umrzeć, a potem będzie sąd. I te małe sądy, które przychodzą na nasze życie, bo moglibyśmy powiedzieć, czas, w którym żyjemy, to jakiś taki może mały czas sądu, może czas bardziej refleksji, zatrzymania nas na chwilę, żebyśmy się ocknęli z tego amoku, w którym żyjemy. Zachęcam nas, drodzy bracia, siostry, przyjaciele, żebyśmy na nowo pomyśleli o swoim życiu. Jeżeli jesteś ateistą, pomyśl o tym, że to nie ma żadnego sensu. Możesz powiedzieć, no Jahwe nie znam, a ludu nie wypuszczę. Ale to jest tylko kwestia czasu, kiedy Bóg zrobi swoje. A jeden człowiek miał taki zwyczaj mówić, no żyję jak to zwierzę, w nic nie wierzę. Ale każdy z nas pewnego dnia, i mówi o tym Księga Objawienia, będzie musiał stanąć przed sądową stolicą barankową. I zanim dojdziemy do tamtego dnia, to Biblia mówi, dzisiaj jest czas łaski. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj jest dzień, w którym możemy się zatrzymać i pomyśleć, jak to właściwie naprawdę jest. I to pytanie, to jest to, do czego nas zachęcam dzisiaj. Jak to właściwie naprawdę jest? Najlepiej powiedz tak. Panie Boże, żyłem do dzisiaj tak, jak żyłem. Nie wiem, czy jestem bardziej ateistą, czy bardziej agnostykiem, czy bardziej wierzący, niepraktykujący, ale niczego z Twojego Królestwa nie rozumiem. Proszę, otwórz moje oczy. Kiedy ślepy Bartymeusz stanął na drodze Pana Jezusa i powiedział, Panie, abym przejrzał, to jeżeli dzisiaj poprosisz, żeby Pan Bóg otworzył Twoje oczy, to On je otworzy. nagle, tak jak w ciemnym pokoju, wszystko stanie się jasne. I dla Bartymeusza wtedy stało się wszystko jasne. I pamiętam ten dzień w moim życiu, kiedy wszystko stało się jasne. I od tego dnia moje życie jest ukierunkowane. I od tego dnia chcę służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. I powiem tak, niczego nie straciłem. Nie mam żadnego poczucia straty z powodu tego, że coś mi umknęło w tym życiu, że z tego powodu, że byłem wierzący, wręcz odwrotnie. Błogosławieństwo, którego nie jestem w stanie pomieścić. I w związku z tym, co dzieje się w dzisiejszym świecie, jedni się buntują, jedni jeszcze bardziej nienawidzą Boga, jeszcze bardziej Go nie rozumieją. Ale są ludzie, którzy dzięki Bogu dochodzą do refleksji. I o takiej refleksji jednego człowieka w Stanach Zjednoczonych chcę przeczytać. To jest jego modlitwa i chcę, żeby ona stała się naszą modlitwą. Interesującą modlitwę przeprowadzono w Kansas, w USA, na pierwszym posiedzeniu Senatu, po tym, co się zaczęło dziać. Kiedy sekretarz został poproszony o otwarcie nowej sesji, wszyscy spodziewali się normalnych zwyczajów, a usłyszeli: Ojcze Niebieski, dziś stoimy przed Tobą, prosząc o wybaczenie, prosząc o instrukcje i wskazówki. Wiemy, że Twoje słowo mówi: biada tym, którzy nazywają zło dobrem, a właśnie to zrobiliśmy. Straciliśmy równowagę psychiczną i całkowicie zmieniliśmy nasze wartości. Wyśmialiśmy absolutną prawdę Twojego słowa i nazwaliśmy ją pluralizmem. Czciliśmy innych bogów i nazywaliśmy to wielokulturowością. Broniliśmy perwersji i nazwaliśmy to alternatywnym sposobem życia. Wykorzystaliśmy biednych i nazwaliśmy to loterią. Nagradzaliśmy lenistwo i nazwaliśmy to bogactwem. Zabiliśmy nasze nienarodzone dzieci i nazwaliśmy to wolnością wyboru dla kobiety. Poparliśmy aborcję i nazwaliśmy ją uzasadnioną. Nie mogliśmy dyscyplinować naszych dzieci i nazwać to, nie mogliśmy dyscyplinować nasze dzieci i nazwaliśmy to budowaniem poczucia własnej wartości. Nadużywaliśmy władzy, nazwaliśmy to polityką. Zastosowaliśmy konfiskatę niektórych funduszy i nazwaliśmy to znaczącymi wydatkami. Legalizowaliśmy przekupstwo i nazywaliśmy to słodyczami biurowymi. Chcieliśmy własności bliźniego i nazwaliśmy to ambicją. Zanieczyściliśmy powietrze. Wulgaryzmy i pornografię nazwaliśmy wolnością wypowiedzi. Kpiliśmy sobie ze starych wartości naszych przodków i nazwaliśmy to oświeceniem. Zbadaj nas, Boże. Poznaj nasze serca. Oczyść nas od wszelkiego grzechu. I uwolnij nas. Amen. A odpowiedź i reakcja była bardzo szybka. Kilku posłów w proteście opuściło salę Senatu. Pytanie dla nas brzmi tak dzisiaj. Czy po raz kolejny zbuntujemy się przeciwko temu wszystkiemu, co się dzieje, przeciwko Bożym zasadom i warunkom, według jakich powinniśmy żyć na tej planecie? Czy na tą modlitwę senatora gdzieś tam daleko od nas powiemy nasze amen? i obyśmy wybrali tą drugą opcję i możemy być pewni tego, że nie wszyscy to zaakceptują, że będą ludzie, którzy w buncie wstaną i odejdą i zawsze tak było. Ale stoję sercem za tym, żebyśmy wrócili do podstaw chrześcijaństwa. Stoję sercem za tym, żebyśmy wrócili do Bożego Słowa, żebyśmy wrócili do wszystkich Bożych zasad, dlatego że żyjemy na Jego planecie, dlatego że wszystko, co mamy, Biblia mówi, co masz, czego byś nie otrzymał, jest darem Jego łaski dla każdego z nas. Niech Pan Bóg da nam mądrość i odwagę do tego, żeby w tych złych i trudnych czasach dokonywać właściwych wyborów. Amen. Pomodlimy się. Panie Boże Wszechmogący, mówiliśmy dzisiaj o tym, że żyjemy w czasach trudnych, dla wielu niezrozumiałych i mamy świadomość tego, że wielu wokół nas po raz kolejny wykrzyczało Ci w twarz: nie chcemy, aby ten panował nad nami. Panie Jezu, ale my dzisiaj, kiedy świat zmaga się z czymś tak strasznym, chcemy tak jak ten człowiek w Senacie Stanów Zjednoczonych powiedzieć: Panie, wybacz, że odeszliśmy od Twojego słowa. Wybacz, że odeszliśmy od Twoich zasad. Wybacz, że nauczyliśmy się usprawiedliwić każdą okoliczność i każdą decyzję naszego życia, żeby tylko było po naszemu, żeby nam tylko było wygodnie. Panie, wybacz każde lenistwo. Wybacz każde odwrócenie się od Twojego słowa. Wybacz każdą złą decyzję w naszym życiu. A teraz chcemy, Panie Jezu, podziękować za to, że wielu z nas już znalazło Ciebie. A prosimy o tych, którzy jeszcze Ciebie nie znaleźli. Prosimy o tych wszystkich, w których sercach teraz coś się dzieje i nie wiedzą, co mają zrobić ze swoim życiem. Nie wiedzą, jaką decyzję mają w swoim życiu podjąć. I modlimy się, Panie Jezu, żeby to była dobra decyzja. Żeby to było otwarcie się na Ciebie, bo dzisiaj jest dzień zbawienia, dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest czas łaski. I za to dziękujemy, za to, że jeszcze jesteś z nami, że Twoje ręce są wyciągnięte, że krew Pana Jezusa, Syna Bożego ciągle oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Dziękujemy za to wszystko. Dziękujemy za te kilka chwil, które mogliśmy spędzić razem. Dziękujemy za naszą małą grupkę, która mogła dzisiaj przygotować to nabożeństwo. Błogosław każdego. Błogosław każdego słuchacza, który w internecie będzie słuchał naszego nabożeństwa, tego przesłania, żeby Twoje słowo czyniło Twoje dzieło w naszym życiu dla Twojej chwały, a dla naszego zbawienia. Amen. Amen.
Ciemności, wśród pokus i trwóg.